I kolejna postać na antenie Radia Lwów, której poświęcamy naszą opowieść. Hrabia Wojciech Dzieduszycki urodził się 160 lat temu w Jezupolu koło Stanisławowa. Wybitny naukowiec, ekscentryczny hrabia i nawet nietypowy polityk, konserwatysta, który jednocześnie był przeciwny polityce Stańczyków. Dzisiaj o Wojciechu Dzieduszyckim na antenie Radia Lwów opowiada Katarzyna Łoza.
Wojciech hrabia Dzieduszycki. Znacie? Znamy? Więc posłuchajcie. Właściwie przy takim bliższym przyjrzeniu się to okazuje się, że wszystko co wiemy o tej arcyciekawej postaci, jednej z ciekawszych, najciekawszych, najwybitniejszych swojej epoki, to są słowa tylko umieszczone na jego epitafium w katedrze rzymskokatolickiej we Lwowie, a mianowicie polityk uczony, pisarz, filozof, członek Koła Polskiego w Wiedniu, minister do spraw Galicji. Mało kto może powiedzieć coś o nim więcej. Natomiast był osobą niezwykle wszechstronną, takim prawdziwym człowiekiem renesansu, filozofem, historykiem, archeologiem, historykiem sztuki, wykładowcą uniwersyteckim, parlamentarzystą, ministrem, poetą, dziennikarzem, mecenasem sztuki, a także rolnikiem i hodowcą koni. Był fenomenalnie wszechstronny, natomiast przeszedł do historii głównie jako polityk właśnie i także jako kawalarz. Urodził się podczas Wiosny Ludów, dokładnie 13 lipca 1848 roku w Jezupolu. Był wnukiem i synem koniarza, także jego wuj ogromne miał zasługi tutaj na tym polu, jeżeli chodzi właśnie o hodowlę koni. I ojciec tak kierował jego wychowaniem, żeby syn także zainteresował się tą dziedziną gospodarstwa. I jednak młody Wojciech od najmłodszych lat zdradzał ogromne zainteresowanie nauką, książkami, uczył się bardzo dobrze, mimo że nauczyciela miał kiepskiego i ojciec, widząc to jego takie zainteresowanie, zaczął podejrzewać, że syn stanie się wyrodkiem. Starał mu się wybić z głowy różne takie naukowe zachcianki i specjalnie tego kiepskiego nauczyciela mu nie zmieniał po to, żeby ta nauka tutaj nie przerosła oczekiwań ojca. Często nawet przychodził, przerywał lekcje i kazał mu jeździć konno, uczył go władania białą bronią. Jednak Wojciech zdawał sobie sprawę z tego, że jest wątły fizycznie, że swoich rówieśników nie prześcignie, także wolał jednak siedzieć nad książkami. No i taką jeszcze jego główną cechą to była zdolność do psot, która od najmłodszych lat rozwijała się w nim. Taka ciekawa właśnie historia miała miejsce, kiedy jeszcze był właśnie, można powiedzieć, dzieckiem podczas tych jazd konnych, już w stajni. Miał taki wypadek, spadł z konia do żłobu. No i kiedy służba, zaniepokojona tam, czy mu się nic nie stało, przybiegła, on leżał w tym żłobie, w tym sianie, śmiał się, i tym zdumionym lokajom zaśpiewał. W żłobie leży, któż pobierze, kolędować małemu. Poszedł na studia. Studiował początkowo prawo, później też filozofię, zaczął podróżować po Europie i zachwyciła go starożytność. Podobno starożytne Ateny znał dużo lepiej niż którekolwiek inne miasto na świecie. Język starogrecki znał tak samo jak język polski, władał nim biegle. No i właśnie już też podczas tych swoich studiów dał się poznać jako osoba bardzo taka ekscentryczna. Mianowicie wspominano, jak to nie mogąc znaleźć sobie pokoju do wynajęcia, wynajął sklep. I tam w tym sklepie mieszkał, za wielką taką przeszkloną witryną przechodni mogli obserwować jego życie codzienne, także swoją epokę chyba wyprzedził nawet. Brawie. Tego typu rzeczy, że teraz w telewizji są pokazywane i cieszą się ogromną popularnością. Jako mężczyzna gustował w blondynkach, uważał, że są jak kwiaty wodne, które co prawda szybko więdną, ale swoją urodą nie można ich porównać z żadnymi innymi kwiatami i za żonę wybrał sobie także blondynkę. W 1873 roku poślubił swoją daleką kuzynkę Sewerynę. Wrócił do rodzinnego majątku, do Jezupola i tam w domowym zaciszu powstały pierwsze jego próby literackie. Taką pierwszą jego powieścią, zresztą bardzo nieudaną, była powieść pod tytułem Władysław i dramat Bogdan Chmielnicki, który no, cieszył się ogromną popularnością. Był wystawiany też w teatrze, gdzie niektóre fragmenty widzowie przyjmowali owacjami na stojąco. Duszycki był ogromnym orędownikiem pojednania pomiędzy Polakami i Rusinami. W 1876 roku został wybrany do Sejmu Krajowego, rok później do Sejmu Wiedeńskiego. Miał zaledwie 28 lat. Jak sam później mówił o sobie, wspominał, był naiwny jak dziecko, miał wiele pomysłów reformatorskich, ale jako, że zwłaszcza w Sejmie Wiedeńskim koło polskie było zdominowane przez konserwatywną większość, praktycznie przez 9 lat swojej pracy w Sejmie nie był zupełnie dopuszczany do głosu. To go w efekcie zniechęciło do tej pracy politycznej i w wieku 40 lat zrezygnował z mandatu poselskiego. Niemniej jednak zanim zrezygnował, no ta bezsilność na arenie politycznej też doprowadzała do takich ciekawych sytuacji, mianowicie kiedyś nocując w hotelu Żorża, właśnie tuż przed posiedzeniem Sejmu Galicyjskiego, usłyszał dochodzący zza drzwi, które dzieliły jego pokój od sąsiedniego pokoju, no jakieś głosy. Podszedł tam do tych drzwi, przysłuchując się, zrozumiał, że to jego kolega ze stronnictwa Stańczyków, przeciwnik polityczny, ćwiczy mowę na jutrzejsze przemówienie, uczy się tej mowy na pamięć najwyraźniej. No i tak posiedział chwilę pod tymi drzwiami, a że pamięć miał doskonałą, to szybko tej mowy też nauczył się na pamięć i następnego dnia pierwszy w Sejmie poprosił o głos, no i właśnie uprzedził swojego przeciwnika. Po rezygnacji z mandatu poselskiego wyjeżdża znowu do Jezupola, gdzie mimo swojego wszechstronnego wykształcenia, swojej ogromnej erudycji, często lubił udawać takiego naiwnego graczkosieja ze wsi. Poświęca się twórczości pisarskiej, twórczości literackiej. Takie bardziej znane jego utwory z tych czasów to były Wiadomości starożytnych o geografii ziem polskich, za co został mianowany członkiem Akademii Umiejętności, oraz poemat Baśń nad baśniami, który jest zbiorem podań starosłowiańskich. W tym czasie pisze też Listy ze wsi, to taki zbiór felietonów, które ukazywały się w prasie, wiele rozpraw filozoficznych, naukowych, a także powieści. Co ciekawe, nigdy nie korzystał z notatek i pisał od razu na czysto. I właśnie kiedyś takiego pochylonego go nad niewielką kartką papieru zastał Leon Piniński, no i zapytał go, no Wojtek, co tam piszesz? A Wojtek mówi, historię filozofii greckiej. A gdzie materiały, notatki? No to Wojciech Dziedoszycki odparł tutaj, pokazując na głowę. Od 1894 był docentem, później profesorem na Uniwersytecie Lwowskim, przy czym lubił bardzo urządzać seminaria dla studentów w kawiarni Schneidera, która znajdowała się niedaleko hotelu Żorż lub wprost właśnie w swoim pokoju hotelowym. Przy tym nie zważał zupełnie na czas rozpoczęcia i zakończenia tych zajęć, które często się przedłużały, przeradzały się w dyskusje. Także był uwielbiany przez studentów, był jednym z najpopularniejszych wykładowców na Uniwersytecie Lwowskim przełomu XIX i XX wieku. Wznawia swoją pracę w parlamencie wiedeńskim i od 1904 roku jest prezesem Koła Polskiego. Polityka, ta działalność polityczna, społeczna zabierała mu tyle czasu, że nie miał już praktycznie czasu na pisanie. Był bardzo cenionym politykiem, głównie ze względu na swoją osobowość. Był, tak jak mówiłam, człowiekiem bardzo ekscentrycznym, pisał bardzo płomienne i dowcipne także mowy, ale przede wszystkim bano się go jako człowieka, który był zupełnie niezależny. Wtedy polityka Austrii no, była zorientowana na rozdawanie różnych godności, stanowisk, orderów. Bardzo wiele osób dążyło do tych zaszczytów. On natomiast no, nie był lojalny, tak jak ci typowi konserwatyści ze stronnictwa Stańczyków, i zawsze mówił wprost to, co myślał, nawet nie obawiając się samego cesarza. Kiedy został mianowany na ministra do spraw Galicji, każdy z ministrów musiał osobiście złożyć przysięgę cesarzowi, przy czym cesarz, który był przywiązany bardzo do tej dworskiej etykiety, żądał, żeby ministrowie stawili się na przysięgę w specjalnych mundurach. Natomiast Dziedoszycki przyszedł w zwykłym fraku. No i oczywiście naraził się na gniew cesarza, który w pierwszej kolejności, jeszcze zanim przyjął przysięgę, zapytał go, dlaczego nie jest w mundurze. Dziaduszycki zresztą uważał, że te mundury bardziej przypominają Liberię lokali, także odpowiedział cesarzowi, że wczoraj dopiero został mianowany i nie zdążono jeszcze mu tej Liberii uszyć. No to odparł cesarz, no jak to możliwe, przecież pana koledzy też byli mianowani wczoraj, a jednak mundury mają. Niezrażony Dziaduszycki odparł: moi koledzy mogli postarać się o mundury w wypożyczalni kostiumów maskaradowych. Przy moim wzroście to niemożliwe. Był rzeczywiście bardzo wysoki, takich nietypowych wymiarów. Także nie dbał zupełnie o etykietę, nienawidził biurokracji. No i z tego też powodu o tyle, ile był rzeczywiście wybitnym politykiem w Sejmie, to jako taki zwykły urzędnik nie bardzo się sprawdził. Jego sekretarze, jego podwładni narzekali na ciągły bałagan w aktach, na to, że zupełnie nie dbał o godziny urzędowania. Jeżeli chodzi o strój, to w ogóle zawsze wyróżniał się strojem. Nosił zazwyczaj surdut, przy czym spodnie nie zawsze były wyprasowane, natomiast zwracano właśnie na niego uwagę z powodu tego jego takiego nawet czasami niestosownego ubioru i pewnego razu zaproszony był w gości do pewnej rodziny hrabiowskiej i przyszedł w takim starym, wyświechtanym fraku. Kiedy ktoś zwrócił mu uwagę, że wygląda troszeczkę niestosownie, odparł na to: co się państwo dziwicie? Stary hrabia, stary frak. Nowy hrabia, nowy frak. Uważany był za enfant terrible salonów. Często też składał na poczekaniu różne dowcipne wierszyki. I jednak to wszystko tolerowano. Uważano, że jako wielki pan ma prawo do tego, żeby mieć swoje kaprysy. Kiedy mieszkał w Jezupolu, jego dzień powszedni zazwyczaj wyglądał tak, że wstawał rano, wychodził do parku dworskiego, ubierał się z kozacka, ze swoją taką gwardią przyboczną, która się składała z kozaków, jeździł konno po okolicach, często zajeżdżał również do Stanisławowa, gdzie razem z nimi tam śpiewali dumki ukraińskie, ale cały czas też miał przy sobie książkę i każdą wolną chwilę podczas tej przejażdżki wykorzystywał również na lekturę. Po obiedzie zazwyczaj pisał. Był płodnym dosyć pisarzem. Część tych jego pism to były prace naukowe, przy czym wydał tylko około połowy tej swojej twórczości i niewydana połowa nie dotrwała do naszych czasów, spaliła się w pałacu w Jezupolu podczas I wojny światowej. No i ciekawy taki epizod też z jego życia, mianowicie nauczycielem jego syna był młody wówczas jeszcze student Kazimierz Twardowski, późniejszy wybitny filozof, i to on właśnie zainteresował Dziaduszyckiego spirytyzmem. Dziaduszycki jako filozof od dawna wierzył w istnienie świata niematerialnego, świata niewidzialnego. No i tutaj pod wpływem lektury poleconej mu przez Kazimierza Twardowskiego zaczął organizować takie seanse wywoływania duchów. Początkowo to może nie było tam specjalnie poważne, ponieważ pierwszymi wywołanymi duchami był duch m.in. Piotra Skargi, który doradzał pani Sewerynie, jakie tapety w jakim pokoju w pałacu powinny być. I duch Aleksandra hrabiego Fredry, który znowuż był później częstym gościem w pałacu, jako że charakterem był zbliżony bardzo do gospodarza, lubił figle. Później te seanse spirytystyczne stały się nałogiem Dziaduszyckiego. Dziaduszycki wpadał w trans i recytował wiersze, które miały być dyktowane mu przez Krasińskiego czy przez Słowackiego. No niemniej jednak można powiedzieć, że hrabia Wojciech Dziaduszycki był takim XIX-wiecznym Sokratesem, zakochany właśnie w starożytności. Wzorował się na wielkim filozofie, który chodził po Atenach, zaczepiał przechodzących, chętnie rozmawiał z każdym, zbijał fałszywe poglądy, głosząc swoje. Podobnie robił Dziaduszycki, który chętnie właśnie rozmawiał z każdym, przekonując go do swoich poglądów i był doskonałym mówcą, dużo lepszym mówcą niż pisarzem, także w tej chwili nawet może nie do końca możemy po tej jego spuściźnie doskonale go ocenić. Zmarł 22 marca 1909 roku w takich ciekawych dosyć okolicznościach. Mianowicie wtedy rozpoczął się taki dosyć poważny konflikt wewnątrz monarchii habsburskiej między właśnie Austrią a Bośnią i Hercegowiną. Uważano, że wojna światowa jest już nieunikniona. Z tą wojną, jak wiadomo, wiele osób wiązało ogromne nadzieje, między innymi właśnie Dziaduszycki. No i tak wzruszony tym, że w końcu wybuchnie wojna, która zmieni cały porządek w Europie, dostał w nocy ataku serca. No i z tej radości zmarł.
Kasia Łoza zapaliła kolejne nasze światełko, światełko, które zapłonęło dla Wojciecha Dzieduszyckiego. A te prawdziwe światełka zapłoną dzisiaj na cmentarzu Łyczakowskim. Na cmentarzu Łyczakowskim trwa bowiem od rana akcja Światełko Pamięci dla cmentarza Łyczakowskiego i zapraszamy wszystkich Państwa do zapalania zniczy